Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z Państwem Leszek. Jak już tutaj ojciec dyrektor wprowadził, mamy zacnych gości z Warszawy, a wszystko się kręci w koło modlitewnika Gertrudy Mieszkówny sprzed 1000 lat. Czyli będzie audycja, jakiej nie było, bo o modlitewniku nie było dotychczas żadnej audycji. Tak się złożyło. I w takim razie witamy naszych gości, jeżeli tylko będą gotowi, żeby z nami rozmawiać. Bo dobrze, to w takim razie zaczniemy od Państwa, którzy niestety nie dojechali. Państwo Maria i Andrzej Czachorowie. Z pewnych względów nie udało się Państwu dojechać, ale są Państwo z nami telefonicznie. Pani profesor Maria Janik Czachor, serdecznie Panią witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I pana profesora Andrzeja Czachor, witamy również.
Witam pana redaktora.
Także za chwilę poprosimy do głosu, ale jeszcze przywitam księdza Łukasza Kadzińskiego, teologa liturgistę i mariologa, który jest opiekunem duchowym Fundacji Edukacyjnej Maksymilianum. Witamy księdza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zresztą już nie pierwszy raz z nami. I są jeszcze małżonkowie. Państwo Andrzejuk. Pani doktor Izabela Andrzejuk, witamy Panią.
Serdecznie.
I pan profesor Artur Andrzejuk, sekcji historii filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Witam serdecznie pana redaktora i państwa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I tak jak już właśnie mówiłem, o modlitewniku dotychczas nie było, no bo niby właściwie, jeżeli chodzi o duchowość małżeńską, no to wiadomo, że jak do Boga, no to z modlitwą, rozmowa z Bogiem, no to jest modlitwa, modlitwa i liturgiczna, i prawda, właściwie chociażby liturgia godzin, i modlitwa spontaniczna, i tyle różnych innych modlitw, rodzinna, małżeńska, ale nigdy nie mówiliśmy o modlitewniku. Kiedyś, no to właściwie to bez modlitewnika to się do kościoła nie szło. Wszystko było po łacinie, jak pamiętam jeszcze za młodych lat. No więc po jednej stronie było po łacinie, po drugiej po polsku. No i człowiek wiedział, co w tej chwili tam się przy ołtarzu dzieje. A teraz, jak jest wszystko po polsku, no to kto chodzi z książeczką do kościoła? Bardzo rzadko widać. Czasami właśnie jakieś babcie, jakieś te modlitwy jeszcze po mszy świętej odmawiają. A młodzi myk z kościoła, ledwo ksiądz wyjdzie, już ich nie ma, bo właściwie, no cóż, no wszystko się już odbyło, a tymczasem chyba modlitewnik nie stracił jeszcze swojego miejsca w kościele. Ksiądz Łukasz Kadziński.
No to prawda, oczywiście to pytanie retoryczne, czy nie stracił. No nie stracił, chociaż zniknął, można by tak powiedzieć. Liczymy oczywiście na renesans modlitewników, ponieważ wraz jakby z przemianami liturgicznymi, wraz jakby z takim innym trochę prądem duchowości, który nastał w kościele w ostatnim półwieczu, w którym duże miejsce jakby zajęły ruchy, wszystkie ruchy charyzmatyczne, które no, po części uczyły się z form czy sposobów modlitwy, no także z ruchów jakby protestanckich, w których no, bardzo ważną rolę odgrywała spontaniczność, otwartość na Ducha Świętego, spontaniczność. I w związku z tym jakby modlitewniki no, trafiły do lamusa przysłowiowego jako taki relikt przeszłości. Zostały zaklasyfikowane jako właśnie element dawnej pobożności. Zostały, że tak powiem, ocenione jako tylko i wyłącznie coś takiego, co towarzyszyło dawnej łacińskiej liturgii, że ludzie wtedy nie rozumieli tekstów łacińskich, więc musieli mieć pomoc w formie mszalików, które w tym czasie były. A skoro jest liturgia w językach narodowych, skoro tak wiele mówi się właśnie o nowym tutaj porywie Ducha Świętego, otwartości, modlitwie spontanicznej, poddawaniu się jakby Duchowi Świętemu w modlitwie, no to automatycznie jakoś tak stało się, że modlitewniki zostały jakby odsunięte właśnie do archiwum jako taki relikt przeszłości. Zostały praktycznie tylko w rękach starszych osób, bądź, i to troszeczkę symbolicznie, na zasadzie takiego prezentu, daru, jak obrazek w rękach dzieci pierwszokomunijnych, taka tradycja jakby wręczania wtedy modlitewników jakoś jeszcze została, chociaż szczerze powiedziawszy, będąc na różnych parafiach, nigdy nie spotkałem się z tym, żeby tak naprawdę nawet dzieci uczyć korzystania jakby tak naprawdę z tego modlitewnika, więc to była tylko taka pamiątka, którą się otrzymywało przy okazji pierwszej komunii świętej. Dlaczego oczywiście mówię, jak to słychać, pewnym żalem, czy dużym żalem, że te modlitewniki jakoś właśnie odeszły do historii, chociaż myślę, że jest nadzieja na ich powrót, ponieważ nie krytykując oczywiście tutaj, czy nie podważając jakby tego, że zresztą tak jak pisze i mówi święty Paweł, że Duch Święty będzie mówił przez was i kiedy wy nie możecie, czy nie umiecie się modlić, on będzie modlił się w was, to że każdy z nas jest jakoś no przez to, jak to jest mówione teologicznie, powszechne kapłaństwo wezwane do tego, aby otwierać się na modlitwę i w jakimś sensie tworzyć tą modlitwę w sposób spontaniczny, to jednakowoż wcale nie oznacza, że modlitewnik nie jest potrzebny. Wręcz przeciwnie, jest to ogromna jakby pomoc, ogromne narzędzie do formacji wewnętrznej, do formacji duchowej. Tutaj oczywiście bardzo mało znany jest ten temat, bo jeszcze czym innym jest modlitewnik, o którym też będziemy dzisiaj mówili, czy taki styl modlitewników dawnych, od średniowiecza począwszy. Czym innym są jeszcze mszaliki, które się pojawiły dopiero na przełomie XIX i XX wieku wraz z pewnym ruchem reformy liturgicznej. A jeszcze zupełnie czymś innym jest to, co znamy, nie chcę tu reklamować konkretnego wydania, ale nazwijmy to formą tak zwanego oremusa, czyli takich tekstów stricte jakby liturgicznych dotyczących mszy świętej, z których bardzo wiele osób dzisiaj korzysta. To wszystko to jest coś innego, tak? Warto oczywiście pewnie każdemu jakby poświęcić kilka słów na ten temat. Dlaczego jeszcze szkoda, że tych modlitewników nie ma? Ponieważ obok osób, które mają jakiś specjalny dar czy charyzmat prowadzenia modlitwy, także którzy po prostu należą do różnych wspólnot, ruchów charyzmatycznych, w których taka modlitwa najczęściej jest jakby stosowana, no to ogół ludzi, czy większość ludzi wierzących, no nie należy do ruchów i absolutnie nie ma śmiałości do tego, żeby tworzyć jakieś modlitwy. I wraz z zniknięciem modlitewników, no bardzo po prostu często zniknęła pobożność ludzi. Oczywiście wielokrotnie pojawia się temat, że najważniejsza jest liturgia, a ludowa jakby pobożność ma dużo mniejsze znaczenie, czy prywatna pobożność, ale jeżeli mówimy pod względem teologicznym, że w hierarchii sprawy zbawienia, sakramenty i liturgia i Najświętszy Sakrament ma największe znaczenie, to nie znaczy, że ta modlitwa indywidualna czy prywatna ma znaczenie mniejsze. Nie, ona ma bardzo wielkie znaczenie. I nie można jakby tutaj porównywać czy zastępować jakby liturgii modlitwą jakby prywatną. A w modlitwie prywatnej no trzeba ją też umieć modlić się. I myślę, że w przypadku, mówię to też jako duszpasterz, w przypadku ludzi dorosłych i dzieci również, ale mamy jakby do czynienia z tym, że wiele osób no, nie umie się modlić, tak? Jeżeli nawet w konfesjonale proszę, czy dziecko, czy osobę dorosłą, aby poszła teraz się pomodlić, podziękować za spowiedź, to to myślę, że w większości te osoby nie wiedzą, co to znaczy. Znaczy wiedzą, że mają pójść uklęknąć, ale co w tym czasie zrobić? No, cisną się na myśl modlitwy najbardziej znane, jak Ojcze nasz, zdrowaś Mario, ale modlitewnik pod tym względem, który z zasady ma ogarnąć jakby całe życie człowieka, zawiera w sobie teksty modlitw na każdą okazję. Na każdą okazję, dosłownie każdą. Od żałoby, przez radość, ślub, przez przygotowanie do takiego sakramentu, do innego, do mszy świętej, do spowiedzi, do sakramentu namaszczenia dla chorych, dla zdrowych, dla starszych, dla młodych. W modlitewniku jest, że tak powiem, jest wszystko. I to jest skarb. Skarb, który, to może jeszcze jedno słowo, to jest naprawdę także skarb, to dzisiaj może jeszcze więcej tu zrozumiemy, że większość modlitw, które znajdujemy w modlitewnikach, no nie są napisane przy biurku, nie są napisane wczoraj, to nie są teksty, które, to są modlitwy świętych w dużej mierze, tak? To jest to, co nazywamy w liturgii lex orandi Kościoła, czyli porządek modlitwy Kościoła, który po prostu przez wieki narastał. To są modlitwy, które byśmy powiedzieli są wypolerowane przez modlitwę, przez wieki i są naprawdę skarbem. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale tyle w ramach zagajenia.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Łukasz Kadziński właśnie wprowadził nas w temat, drodzy radiosłuchacze, na stronie na Facebooka audycji dla małżonków. Nasze zdjęcie już zostało umieszczone. Kto by chciał poszukać coś więcej o Gertrudzie Mieszkównie w internecie, można znaleźć www.gertruda.eu. www.gertruda.eu można poszukać. I teraz prosimy Państwa z Warszawy, którzy nie mogli dojechać. Pani profesor Maria Janik-Czachor. Prosimy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich studio. Drodzy słuchacze, będziemy dziś rozmawiać o niezwykłym dziele sprzed 1000 lat. Powstałem jeszcze przed kronikami Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. To dzieło to autentyczne modlitwy napisane przed wiekami przez polską królewnę Gertrudę, wnuczkę Bolesława Chrobrego. Od ubiegłego roku, to jest roku 1050-lecia Chrztu Polski, te modlitwy stały się dostępne dla wszystkich polskich kobiet, wszystkich polskich rodzin. Modlitwy ukazały się bowiem po polsku w znakomitym tłumaczeniu z języka łacińskiego i opracowaniu dokonanym przez pana profesora Artura Andrzejuka, obecnego dzisiaj w studio w Toruniu. To właśnie od niego otrzymujemy wszyscy ten drogocenny dar na 1050-lecie Chrztu Polski.
Andrzej Czachor, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże. Modlitwy Gertrudy Mieszkówny to jakby list wysłany do nas 1000 lat temu. Pozwolę sobie na taką metaforę. Stanowi on swoistą lunetę, długą, długą na 1000 lat, przez którą możemy obserwować świadomość oraz życie duchowe i religijne wybitnej Polki, zmagającej się z trudną rzeczywistością swoich czasów.
Oto co o Gertrudzie mówi w swej przedmowie ksiądz kardynał Zenon Grocholewski z Watykanu.
Gertruda, będąc z racji urodzenia jakby mężem stanu i to europejskiego formatu, pozostała żoną i matką. Trzeba przypominać to i ukazywać szczególnie dziś, gdy rozchwianie ról społecznych kobiet i mężczyzn doszło do takiego poziomu, że mówi się już o płci kulturowo-społecznej. Tymczasem przykład Gertrudy ukazuje, że spełnienie jej specyficznej misji politycznej, kulturowej, religijnej było możliwe dlatego, że była kobietą. Trudno sobie wyobrazić, aby w tych rolach mógł ją ktoś zastąpić.
Drodzy słuchacze, Gertruda żyła w XI wieku. Była córką Mieszka II, wnuczką Bolesława Chrobrego. Była więc prawnuczką czeskiej księżnej Dobrawy, żony księcia Mieszka I. Pozwolę sobie przypomnieć, że tym samym była Dobrawa matką chrzestną Polaków, o czym wspominał Jan Paweł II. A szkoda więc, że podczas obchodów jubileuszu dziwnie o niej zapomniano. No ale wróćmy do Gertrudy. A więc, proszę Państwa, Gertruda została żoną księcia kijowskiego Izjasława, matką dwóch synów. Życie miała bardzo trudne, pełne dynastycznych zagrożeń i dramatów. Ratunku szukała u Stwórcy. Była osobą bardzo pobożną i bardzo wykształconą. Swoje przeżycia modlitewne spisywała po łacinie, na marginesach, właśnie na marginesach cennej księgi napisanej ręcznie na pergaminie, tak zwanego kodeksu Egberta. Ten właśnie kodeks Egberta jako ślubne wiano otrzymała od swej matki, księżniczki Rychezy, krewnej cesarza Ottona III.
Jest przedziwnym zrządzeniem losu, a może po prostu darem Pana Boga dla Polaków, że ten niezwykły tekst przetrwał wszystkie burze tego tysiąclecia. Po latach tułaczki po rodzinnych archiwach i bibliotekach klasztornych, po trwających od 100 lat cząstkowych badaniach historycznych i literackich, został w pełni przetłumaczony, historycznie skomentowany i pięknie wydany właśnie teraz, w okresie jubileuszu 1050-lecia państwa i chrztu Polski. Różne były obawy, że to dzieło nie na czasie, że kogo obchodzą takie starocie. Promocja, która odbyła się w niedzielę panową roku 2016 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, ukazała żywe zrozumienie parafian do tego odkrycia i wciąż narastające zainteresowanie wielu innych środowisk. Pierwszy nakład książki jest prawie wyczerpany, drugie wydanie w przygotowaniu.
Drodzy radiosłuchacze, treść modlitw Gertrudy w tłumaczeniu profesora Artura Andrzejuka zadziwia wprost ciepłym i świeżością jej osobistych relacji z osobą Stwórcy, co krzepi czytelnika także i teraz. Nie czuje się bynajmniej w tych tekstach pychy osoby wysoko skoligaconej, politycznie ważnej. Jest raczej kobiecy niepokój o losy męża i synów żyjących w środowisku pretendentów namiętnie walczących o władzę. Gertruda z wielką pokorą podkreśla swą ludzką znikomość, a jednocześnie nie waha się formułować osobistych względem Pana Boga oczekiwań. To jest zdumiewające, że właśnie tak ona się domaga różnych rzeczy od Pana Boga i o tym jeszcze będziemy mówić.
Przedmowa napisana przez kardynała Zenona Grocholewskiego, o której już wspominaliśmy, i komentarze historyczne tłumacza osadzają dzieło w międzynarodowych realiach politycznych XI wieku. Ilustracjami są kopie ikon dedykowane rodzinie księżnej Gertrudy, a są to arcydzieła sztuki ikonograficznej Starej Rusi. Obecny wydawca zadbał o stronę graficzną książki. Jest to prawdziwy klejnot bibliofilski, oczu oczarowanie.
Drodzy słuchacze, Gertruda i jej modlitwy maszerują przez Polskę. Wiele osób jest pod ich wrażeniem. Włączają je do zestawu własnych modlitw jako swoje. A więc mijają wieki, a serce człowieka nie zmienia się. Tutaj jeszcze dodam, że znamienne jest, iż istnieją próby opracowania modlitw w formie wokalnej. Proszę posłuchać fragmentów modlitw. Pierwsza modlitwa do Trójcy Świętej. Naznacz mnie, Ojcze Wszechmogący, który mnie stworzyłeś. Naznacz mnie, Synu Boga Żywego, który za mnie cierpiałeś. Naznacz mnie, Duchu Święty, który jesteś wylany na mnie. To ze strony 63. I kolejna modlitwa do Matki Bożej. O nadziejo i pociecho rodzaju ludzkiego, wstaw się za żywych i umarłych i uczyń, aby poczuli ulgę wszyscy ci, którzy pragną być wspomagani Twoimi modlitwami i zasługami. To ze strony 114.
Przy okazji cytowania modlitw warto zaznaczyć, że Gertruda modli się szczególnie gorąco o błogosławieństwo Boże dla siebie i dla swoich bliskich. Modlitwy te mają często wręcz natarczywy charakter. Posłuchajmy modlitwy ze strony 195. Proszę Cię, Panie, który dzierżysz strony nieba i przenikasz przepaści. Panie, Królu Królów, który dźwigasz góry, ziemię w dłoni zamykasz, abyś wysłuchał mnie w jękach moich. Oddal ode mnie wszelkie utrapienie, a serce służebnicy swojej zwróć do dobra. Ty, który wino z wody, a chleb z kamienia uczyniłeś.
Dziękuję bardzo. Pani profesor Marii.
Dziękujemy za uwagę. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Szczęść Boże. Pani profesor Maria Janik-Czachor i pan profesor Andrzej Czachor byli naszymi gośćmi telefonicznie w tej audycji dotyczącej modlitewnika Gertrudy Mieszkówny sprzed 1000 lat. No i teraz wreszcie dajmy głos panu profesorowi Arturowi Andrzejukowi, który właściwie to pan jest tym główną osobą, która spowodowała, że on zaistniał, ten modlitewnik. No bo co z tego, że był w starołacińskim języku napisany? Kto by to był w stanie to zrozumieć?
No, dziękuję bardzo. To oczywiście nie było tak, że ja byłem pierwszy i nie jest tak, że ja jestem jedynym badaczem tego modlitewnika. Jestem raczej na końcu całego szeregu osób, które się nim zajmowały, ale może nie to jest najważniejsze. Najpierw, jeśli pan redaktor i państwo pozwolą, trochę uporządkujmy to, co do tej pory powiedzieliśmy na temat tego oczywiście niezwykłego dokumentu. Od razu chcę zaznaczyć, że modlitewnik Gertrudy to jest właściwie o tyle wyjątkowy, że to są modlitwy, które ona ułożyła, modląc się z psałterza. To znaczy było dokładnie tak, że całe życie miała przy sobie ten wspaniały zresztą kodeks Egberta, który był niczym innym jak psałterzem, albo nawet dokładniej czymś w rodzaju dzisiejszego brewiarza. I Gertruda się całe życie z tego brewiarza modliła. Natomiast w pewnym momencie, w momencie takich jej bardzo trudnych, no można powiedzieć niemal zakrętów życiowych, jak gdyby te formuły modlitewne jej nie wystarczały i można powiedzieć, że serce dyktowało jej własne modlitwy. Oglądając ten kodeks, o tym jeszcze powiem, bo ten kodeks do dziś istnieje, fizycznie istnieje, to dokładnie widać, dlatego że swoje modlitwy wpisywała na marginesach, wpisywała na pustych miejscach tego kodeksu, a także potem kazała doszyć dodatkowe strony z tymi swoimi właśnie osobistymi modlitwami. I to, co wydaliśmy, to jest właśnie zbiór tych jej osobistych modlitw. Ale to, co chciałem powiedzieć, uporządkujmy w trzy takie grupy. Najpierw zbierzmy to, co wiemy i co możemy powiedzieć o samej Gertrudzie, potem o tej księdze i na końcu wreszcie o samych tych modlitwach, ich treści. Tak jak już pani profesor Maria Janik-Czachor powiedziała, Gertruda to jest osoba, która pojawiła się w rodzinie książęcej czy królewskiej polskiej już na samym początku istnienia państwa polskiego. Była Mieszkówna, bo córka Mieszka II. Mieszko II był trochę nieudanym królem, Polski, który nas, drugim królem Polski, który nastąpił po swoim ojcu Bolesławie Chrobrym, czyli, tak jak słyszeliśmy, nasza Gertruda była wobec tego wnuczką Bolesława Chrobrego. To ze strony ojca. Ze strony matki jej koligacje były jeszcze ciekawsze, dlatego że po prostu była prawnuczką cesarza Ottona II i słynnej cesarzowej Teofanu. Przypominam, cesarz Otton II, a przede wszystkim cesarzowa Teofanu, uważani są za twórców kultury nadreńskiej, czy nawet szerzej kultury niemieckiej. Do dziś zresztą bardzo czczeni w Kolonii, gdzie są pochowani. Wobec tego była właśnie wnuczką, trochę z boku, cesarza Ottona III. I dlatego, że siostra Ottona III była babką Gertrudy, czyli pierwsza sprawa, którą o niej możemy powiedzieć, to to, że była to osoba skoligacona z najważniejszymi osobami w ówczesnej Europie. No, odebrała wobec tego właściwe dla takich osób wykształcenie. To znaczy, była świetnie nie tylko nauczona łaciny, bo to była znajomość łaciny, no można powiedzieć, pełna. Gertruda korzystała z tej łaciny jak z języka ojczystego. To nie tylko korzystała z niej w sposób bierny, ale właśnie układała w niej w języku łacińskim modlitwy w taki sposób, że w pełni panowała nad tym językiem. Te modlitwy są po łacinie właśnie piękne, próbują zachowywać rymy, rytmy, pewną taką konstrukcję. Także to jest osoba, tak jak powiedziałem, pojawiająca się już na początku naszej państwowości, której klasa osobowości, której wykształcenie, której w ogóle pozycja, no, pokazuje coś, co ja nazywam wysokim startem naszej kultury narodowej. Ta nasza kultura narodowa, o czym świadczy ten modlitewnik i ta osoba, po prostu wystartowała od razu bardzo wysoko. Tak jak także już słyszeliśmy, Gertruda została żoną następcy tronu kijowskiego, mianowicie Izjasława, i zresztą potem została wielką księżną kijowską, co się wiązało z szeregiem różnych nieszczęść, mianowicie jej mąż był dwukrotnie wyganiany z Kijowa, no i wtedy ratunkiem były znajomości i koligacje Gertrudy. To o tym dużo można by opowiadać. Ja zwykle mówię w taki sposób, że ostatecznie ten modlitewnik powstał w dużej mierze dzięki mężowi i synowi Gertrudy, którzy byli osobami dość niepoważnymi i nieodpowiedzialnymi, szczególnie ten syn, za którego się tak modliła. I dzięki temu mamy te modlitwy, bo zarówno syn, jak i mąż dostarczali Gertrudzie powodów do modlitw. Więc to można tyle powiedzieć o samej Gertrudzie. W każdym razie, jeszcze raz chcę to podkreślić. Na początku naszej państwowości mamy Polkę. Gertruda wyraźnie się przyznaje do tego, że jest Polką i Polskę nazywa naszym krajem. To zresztą nie sama zapisała, zapisał to o niej ruski latopis, więc jest to świadectwo bardzo takie mocne historycznie. To jest osoba, której nie musimy się wstydzić. Jej klasa i osobowości, i wykształcenia, i wyrobienia politycznego, artystycznego jest na najwyższym ówczesnym poziomie. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to ta księga. Proszę Państwa, to jest pewien ewenement. Mianowicie ta księga, że tak brzydko powiem, fizycznie do dziś istnieje. Jak to jest niezwykły fakt, niech świadczy to, że na przykład Kronikę Galla Anonima, która powstała w XIII wieku, jej najstarsze kopie mamy z końca XIV, początku XV wieku. Kopie, nie wiadomo która kopia. Tutaj mamy coś, co fachowcy nazywają autograf, czyli mamy tę księgę, oczywiście nie my, to ona nie jest w Polsce, zaraz o tym powiem, ale mamy tę fizycznie zachowaną tę księgę i mamy autograf, czyli dokładnie ten tekst, który Gertruda pisała. To jest oczywiście coś niezwykłego, to jest ewenement. Oczywiście to się stało niestety dlatego, że ten tekst bardzo szybko, ten kodeks, który był wianem kobiet w rodzinie cesarskiej, więc najpierw otrzymała go teściowa, czyli siostra cesarza Ottona II, Matylda. Tę Matyldę zresztą znamy z historii Polski, z takiej ryciny, w której ona swemu zięciowi wręcza księgę. I jest tam podpisane, że podpis, który świadczy o tym, że ów zięć, czyli właśnie ojciec Gertrudy, był człowiekiem bardzo wykształconym. To mówiłem już Państwu o tym, że był on bardzo wykształcony i taki budzący nadzieję, natomiast jego panowanie było trudniejsze. I po prostu skończyło się klęską. Ale tak, ten psałterz z IX wieku, psałterz Egberta, bo był wykonany dla arcybiskupa Treville Egberta, był od końca IX wieku wianem kobiet w rodzinie cesarskiej, to znaczy, czyli najpierw miała ją babka Gertrudy, potem matka Gertrudy, królowa Rycheza. Ta Rycheza też nie ma dobrej prasy w polskiej historiografii, bo jak tak przynajmniej sugerują historycy, jak jej mąż zaczął oglądać się za innymi kobietami, to po prostu zrobiła to, co do dzisiaj robią kobiety, mianowicie zabrała dzieci, uciekła do mamusi. Także to był jej modlitewnik, potem oddała go swojej córce, czyli naszej Gertrudzie. Ten psał też Egberta. I tak jak powiedziałem, Gertruda na marginesach, w wolnych miejscach wpisywała własne modlitwy. Potem, jak zabrakło tych miejsc, doszyła jeszcze 8 stron, 2 ktoś wyrwał, 6 zostało. Dalej ten kodeks był wianem właśnie ciągle dziewczyn, tym razem już w rodzinie Piastowskiej. Szybko trafił na Węgry, potem do Włoch i niestety dzięki temu, że wyjechał z Polski, przetrwał do dziś. Dziś znajduje się, to chyba możemy powiedzieć, w włoskim prowincjonalnym muzeum państwowym w Cividale na północy Włoch. Do dziś jest on tam przechowywany, jest jednym z cenniejszych ich eksponatów, ale Polakom, Niemcy uważają to za swój tekst oczywiście, ale Polakom Włosi chętnie go udostępniają. Proszę Państwa, dzięki temu, że najpierw pisarz, którego znamy, ten pisarz, który to robił dla Egberta, korzystał z najlepszych materiałów. Okazuje się, że nasza Gertruda też miała dość dobre materiały pisarskie. My dzisiaj po 1000 lat możemy to wszystko przeczytać. Te miniatury, które można obejrzeć i na stronie internetowej Gertruda.eu, ale także są zamieszczone na Facebooku audycji dla rodziców i małżonków. Te miniatury nie są podkolorowane. One są takie, po 1000 lat w tym kodeksie tak wyglądają, jak Państwo je mogą obejrzeć.
Wspaniałe.
W związku z tym to po prostu było wykonane bardzo starannie, z wielką klasą, wielką znajomością. No, to ciągle podkreślam. My dziś nie wiemy, czy nasze różne ważne dokumenty kserowane, czy drukowane na drukarkach laserowych, czy one przetrwają 50 lat. No, moje stare kserówki już są szare, nie czarne. W związku z tym to jest po prostu coś, ta księga to jest też coś niezwykłego.
Tysiąc lat, że te barwniki nie zblakły, tak, nie odparowały, nie reagowały z otoczeniem, no bo to przecież...
Tak, używano barwników mineralnych, nieorganicznych, w związku z tym one były trwalsze i zresztą używano też takiego atramentu naturalnego inkaustu, który też ostatecznie barwnikami są tlenki żelaza, które nie dają się zniszczyć i jakoś dalej utlenić. Także to jest inna sprawa. Czyli to jest ta druga sprawa, księga. Trzecia, no i najważniejsza rzecz to tekst Gertrudy. Bo, proszę Państwa, Gertruda ma w wszystkie psalmy plus modlitwy liturgiczne w tym swoim psałterzu Egberta. To, co ona tam wpisuje, to jest jak gdyby coś więcej. To jest modlitwa oczywiście na kanwie liturgii i psalmów, ale to jest jej osobista modlitwa. To jest ta modlitwa, która, jak powiedziałem, wypływa tak, powiedzmy, z głębi serca. No oczywiście wszyscy podkreślają to. Najbardziej charakterystyczne są te modlitwy, gdzie ona modli się za syna. Właśnie po śmierci swego męża, gdy została z najmłodszym, ukochanym synem, chyba sprawiał najwięcej kłopotu, tak zresztą ktoś to fajnie zinterpretował, dlaczego ona jednego z trzech synów nazywa synem jedynym, no właśnie miała z nim zawsze najwięcej kłopotów z najmłodszym i po prostu za niego się głównie modliła i po prostu, chcę powiedzieć, niemalą szalała na jego punkcie, szczególnie gdy on robił głupoty i po prostu narażał swoje życie na po prostu zakończenie, co się zresztą stało. Długo ten koszmar Gertrudy modlącej się o tego najmłodszego syna nie trwał, bo on został zabity w tradycyjny wschodni sposób, czyli toporem w tył głowy podczas snu na wozie. Mąż Gertrudy zginął podobnie i wielu innych też podobnie. I teraz, ale nie tylko są te modlitwy za syna, także Gertruda, jak już zaczęła pisać własne modlitwy, to także w sytuacjach, gdy była w jakimś skryptorium i znajdowała jakieś inne modlitwy, nie te, które ma w swoim kodeksie, także je tam umieszczała. Potem także uważa się, że już po śmierci tego najmłodszego syna, który nosił według słowiańskiego zwyczaju dwa imiona, Jaropełk, Piotr, czyli słowiańskie i chrześcijańskie. Mało kto pamięta, że Piastowie mieli też taki zwyczaj, że nosili oprócz imienia słowiańskiego także imię chrześcijańskie. No, ojciec Gertrudy, wszyscy nazywają go Mieszkiem II, a on się nazywał Mieszko Lambert. Lambert to było imię chrześcijańskie. Więc ten jej ukochany syn, Jaropełk Piotr, w historiografii znany jako Jaropełk, Gertruda się modli za Piotra. Potem znajdują się także inne modlitwy już, gdy była starsza, modliła się więcej za zmarłych, bo więcej osób ze swoich najbliższych miała już po tamtej stronie. I w sumie to, co historycy nazywają notami marginalnymi, bo takie zapiski na marginesach, na szczęście te marginesy w starych kodeksach były dość duże, nazywa się notami marginalnymi, plus te doszyte modlitwy, to w sumie daje 110 różnych modlitw na różne tematy. Oczywiście, oprócz charakteru modlitewnego, co my możemy o tych modlitwach powiedzieć i o ich autorze? Po pierwsze, to o czym już wspomniałem, że ona świetnie operuje łaciną. To jest łacina, która pod jej piórem po prostu jest uległa. Gertruda to stylizuje te modlitwy jak chce. Jak chce wprowadzić rytmy, to wprowadza rytmy. Jak chce wprowadzić rymy, to wprowadza rymy. To jest jedno. Druga rzecz jeszcze ważniejsza. Otóż Gertruda, jakby się powiedziało, że ona zna teologię, to by się mało powiedziało. Ona coś, co dzisiaj się nazywa teologią dogmatyczną, ma w małym palcu. W modlitwach te prawdy wiary umieszcza, no na przykład operuje takim obrazem Boga. Z jednej strony obraz Boga, tak branego samego w sobie, jako wszechmocnego władcę. Ale z drugiej strony Boga jako stworzyciela i opiekuna człowieka, o którym mówi niemal pieszczotliwie. Tymi dwiema perspektywami Gertruda w swoich modlitwach operuje naprzemiennie i nigdy tutaj nie popada nie tylko w jakieś sprzeczności, ale nawet w niezręczności. W związku z tym to jest, tak jak powiedziałem, więcej niż znajomość teologii. To jest i operowanie tą teologią w sposób taki intelektualny, ale i życie nią. No to wielu ludzi zauważa tę natarczywość, o czym mówił pan profesor Czachor, ale no na przykład ojciec profesor Nadolski interpretuje to w taki sposób, że ona, Bóg był jak gdyby jednym z domowników w jej domu, jako ktoś bliski. Ona zresztą tak o sobie mówi, że jest famula Dei, takim domownikiem Boga, i w związku z tym to jest taka relacja, to jest Bóg tam jest kimś obok, z kim się rozmawia na wszystkie codzienne sprawy i stawia się je, można powiedzieć, jasno. Chcę jeszcze więcej powiedzieć. Gertruda, co jest już aż zadziwiające, jest zorientowana także w tematyce bardzo subtelnych sporów teologicznych tamtych czasów i ma na ten temat swoje zdanie. Chcę podkreślić, że jest to zdanie ortodoksyjne. Takie zdanie, które późniejsza tradycja potwierdziła, to chociażby dotyczy realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Kolejna rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, to także wielkie wyrobienie liturgiczne i można powiedzieć takie kulturowe. Na to zresztą bardzo mocno w jednej z przedmów do książek konferencyjnych o Gertrudzie zwracał uwagę ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Mianowicie, że Gertruda, będąc łacinniczką, ale mieszkając na terenie liturgii wschodniej, potrafiła z tej liturgii wyłowić to, co tam było wyjątkowe, co tam było oryginalne, co było jakieś niepowtarzalne. I to musimy teraz mieć wiedzę historyczną, żeby wiedzieć, że to było wtedy coś oryginalnego, dlatego że te modlitwy, no nie dzięki Gertrudzie, tylko dzięki innym, ale dzisiaj są jak gdyby w użyciu kościoła łacińskiego i nawet nie wiemy, że, czy nie musimy wiedzieć, że one pochodzą z liturgii kościoła wschodniego. Natomiast Gertruda wtedy już te właśnie na te modlitwy zwróciła uwagę. To chodzi o suplikacje, czyli Święty Boże, Święty Mocny, o litanie, o akatyst, czyli taką modlitwę do Matki Bożej, którą się odmawiało na stojąco, to te potem modlitwy także przyjął Zachód. I druga sprawa to te miniatury. I Gertruda każe ozdobić te swoje części 5 miniaturami bizantyjskimi, właśnie bizantyjskimi, nie łacińskimi, mimo że, tak jak powiedziałem, jest łacinniczką i to taką ortodoksyjną, dlatego, że malarstwo miniaturnicze wtedy na wschodzie stało na zdecydowanie wyższym poziomie niż na zachodzie. Do dziś te miniatury zachwycają, są przedmiotem studiów, analiz bardzo obszernych. Także wszystko to, o czym powiedziałem, no, potwierdza i jak gdyby ma potwierdzić tę tezę właśnie owego wysokiego startu kultury polskiej. Dlatego, że ten tekst, ten modlitewnik, to jest pierwszy tekst, jeśli tak można powiedzieć trochę językiem historyków, to jest pierwszy tekst napisany ręką polską. Czyli pierwszy tekst napisany przez Polaka, czyli kogoś, kto się tu urodził i się uważał za Polaka, był modlitewnikiem. Modlitewnikiem na bardzo wysokim poziomie artystycznym, teologicznym, filozoficznym, literackim i także religijnym.
Czy wobec tego można powiedzieć, że ten modlitewnik można wziąć do ręki, uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, otworzyć i się modlić?
Tak jak powiedziałem, w tym ten modlitewnik tutaj w tej propozycji, którą przygotowałem, bo chcę powiedzieć, że modlitwy mają bardzo różny charakter. Jest ich ponad 100, mają różny charakter. W tym tekście Gertrudy one nie są uporządkowane. Dlaczego? Dlatego, że Gertruda wpisywała je tam, gdzie miała miejsce. nie wpisywała ich po kolei, tylko nie wiem, jak miała, wymyśliła sobie dłuższą modlitwę, to szukała większego miejsca. Jak wymyśliła sobie bardzo długą, to szukała pustej strony na odwrocie tam czegoś namalowanego.
I chyba spontanicznie przecież tak, to powstawało.
Tak, to powstawało spontanicznie. Tutaj w tych modlitwach Gertrudy, które z inicjatywy, chcę to podkreślić i jeszcze raz podziękować pani profesor Marii Janik-Czachor, opracowaliśmy, postaraliśmy się ułożyć te modlitwy według pewnych tematów. I te tematy są następujące. Zaczęliśmy od modlitw do świętego Piotra. Dlaczego od modlitw do świętego Piotra? Dlatego, że ten modlitewnik zaczyna się od modlitw do świętego Piotra. To jest tak niezwykłe, ponieważ wtedy w XI wieku trochę tych modlitewników prywatnych powstało, ale one powstawały inaczej. To nie było tak, że ktoś zainteresowany sam układał modlitwy, tylko składał zamówienie w klasztorze o zrobienie modlitewnika takiego właśnie prywatnego dla określonej osoby. Natomiast i one się oczywiście zwykle zaczynały po kolei od Trójcy Świętej. Gertruda zaczyna od świętego Piotra. Dlaczego zaczyna od świętego Piotra? No bo modli się o swojego syna Piotra. Zresztą w bardzo ciekawej sytuacji. Wysyła go z misją do papieża Grzegorza VII, tego wielkiego papieża znanego z historii, z tak zwanego sporu o inwestyturę, prosząc o pomoc i zresztą tę pomoc uzyskuje. I jak gdyby ta modlitwa, te modlitwy do świętego Piotra, one są w tych dwóch intencjach. Chodzi o syna i o papieża, który zresztą Święty Piotr dla niej, oczywiście to jest papież, bo pisze, dzierżysz klucze Królestwa Niebieskiego, ale jest patronem przede wszystkim pokuty. Święty Piotr przede wszystkim jest patronem pokuty. Czyli jak gdyby, to jest bardzo ciekawe, to była osoba, która zawsze sprawowała władzę i zresztą była świadoma tej władzy i naprawdę dużo mogła załatwić, mówiąc kolokwialnie, i dużo załatwiła w ówczesnej Europie, swojemu mężowi załatwiła wszystko, co można było załatwić. Są na to dokumenty, listy papieskie. I ta osoba władzę postrzega jako służbę i władca to jest ktoś, kto daje przykład pokutom. To jest ciekawe. Więc zaczynają się od modlitw do świętego Piotra. Następna grupa, i tutaj myśmy zachowali, ja chciałem w tym zachować, że to jednak było dla niej na początku. Następna grupa to modlitwy planu dnia i liturgii. To są typowe modlitwy, które były jak gdyby dodatkowe do takiej modlitwy liturgicznej Kościoła, ba nawet w pewnym momencie Gertruda wspomina o ich śpiewaniu i badacze domyślają się, a może z dwórkami je po prostu śpiewała.
Ale znaczy była, ceniła sobie plan dnia, to znaczy szanowała czas swój i innych, robiła jakiś plan i żeby dobrze go wykorzystać, ten czas, modlitwa o dobre wykorzystanie dnia.
Tak, to jest, zresztą była osobą
zanim
wychowaną...
Zanim wstaniesz z łóżka wczesnym rankiem.
Tak, zresztą była to osoba wychowana w klasztorze i bardzo, bardzo sobie to zresztą ceniła i ceniła bardzo także życie monastyczne. Znana w historii Rusi, znana jest z tego, że gdy jej mąż potrzebował pieniędzy, to był łagodny dość człowiek, ale wiedzą państwo, że nawet najbardziej łagodny rząd robi okrutne rzeczy, gdy brakuje mu pieniędzy, więc jej mąż Izjasław, gdy brakowało mu pieniędzy, postanowił je zrabować w ławrze pieczelskiej, czyli u mnichów wschodnich i wtedy Gertruda stanęła w ich obronie. Zresztą oni o tym informują, że ona stanęła w ich obronie. Ale to podkreśla się, że miała z nimi dobre kontakty, ceniła sobie życie monastyczne, więc to po prostu też chciałbym na to zwrócić uwagę. My zwykle jesteśmy wychowani w takich jakichś obrazach, nie wiem, 18 czy 19 wiecznych, że oto krnąbrną dziewczynę z Zakary zamykają w klasztorze. Tymczasem klasztor średniowieczny to była szansa po pierwsze na wykształcenie kobiet, po drugie na no, w klasztorze kobiety rządziły się same. To było jedyne miejsce, gdzie nie rządził nią żaden mężczyzna. Co więcej, miały tam dość dużą swobodę, na przykład swobodę podróżowania, co się nazywało pielgrzymki. Także to zupełnie innej perspektywy należy na to patrzeć. I to była taka osoba właśnie wychowana w klasztorze i ceniąca to, wiemy z historii, bo broniła mnichów, a potem zresztą założyła sama klasztor. Żebyśmy tylko powiedzieli, nie w tych wyjaśnieniach nie zagubili tych modlitw. Następnie, modlitwy skierowane do Boga w Trójcy Świętej. Typowo takie mocne teologiczne modlitwy. Ważne też, dzisiaj w modlitwach skupiamy się na przeżyciach. Tutaj były to modlitwy na kanwie podstawowych prawd wiary. To jest też, było ważne. W średniowieczu uważało się, że jednak pewna wiedza i pewna formacja intelektualna jest niezbędna do zbawienia. Potem modlitwy do Jezusa Chrystusa, Zbawcy i Odkupiciela. Modlitwy do Matki Bożej, do świętych pańskich. Z tych świętych pańskich oczywiście przede wszystkim święty Michał Archanioł i w ogóle aniołowie. A potem o świętym Piotrze już mówiłem, święta Maria Magdalena, patronka pokuty, a za osobistą swoją patronkę Gertruda wybrała świętą Helenę cesarzową, matkę cesarza Konstantyna. Wyraźnie o tym pisze, że ona jest dla niej wzorem, bo jak gdyby widzi w jej osobie siebie w stosunku do swego syna. Według pobożnych legend matka Konstantyna, cesarza Konstantyna, podpowiadała mu pobożne rzeczy, a więc na przykład, żeby zaprzestał prześladowania chrześcijan, żeby pozwolił działać kościołowi i takie inne pobożne rzeczy, więc podobnie Gertruda chciała podobną rolę spełnić wobec swojego syna. Modlitwy za Kościół, modlitwy za zmarłych, modlitwy pokutne. No, nie mogło tutaj zabraknąć tego działu, o którym wszyscy mówią, modlitwy za syna. Jest to tam tych kilka modlitw takich, no, gorących, namiętnych, matki drżącej o tego swego syna właśnie, który się wdał w zupełnie idiotyczną, zupełnie niepotrzebną awanturę dynastyczną. Modlitwy w utrapieniu. To są różne modlitwy. Niektórzy uważają, że to z początku małżeństwa Gertrudy, gdy miała kłopoty z teściową, czy to ze świekrą dokładnie, czyli matką swego męża, która ciężka była, miała ciężki charakter. Modlitwy o odpuszczenie grzechów. Gertruda, no, ma poczucie własnej grzeszności, ba nawet niekiedy. No, jest to związane z różnymi także etapami jej życia religijnego, kiedy nawet mocno przesadza w tej grzeczności, bo tych grzechów wymienia strasznie dużo, zresztą nie tylko swoje, grzechy syna też wymienia. Modlitwy do miłosierdzia Bożego. Osobny dział, jak gdyby zawsze modlitwy w utrapieniu, modlitwy o odpuszczenie grzechów, można powiedzieć, są zarazem modlitwami do miłosierdzia Bożego. I ta grupa modlitwy do miłosierdzia Bożego jest ostatnim z działów, jaki tutaj wyróżniliśmy. Także odpowiadając może zbyt szeroko na pytanie pana redaktora, powiem tak, że no niemal każdą okazję życia można sobie tutaj modlitwy znaleźć. Poza tym to są modlitwy, jak gdyby można powiedzieć, drugiej grupy. Jeśli pierwszą warstwą modlitwy osobistej Gertrudy był psałterz i modlitwa liturgiczna, to są te modlitwy, które były czymś więcej. Te, które, jak już kilka razy mówiłem, płynęły z głębi serca. I w związku z tym też możemy mieć do nich osobisty stosunek. No, ja znam osoby, które tutaj są fascynatami różnych modlitw i znam osoby, które sobie co roku do kalendarza przypisują jakieś modlitwy. Zresztą bardzo ciekawe takie doświadczenie mam z aktorami, którzy czasami na różnych promocjach czytają te książki, więc czytają te modlitwy, więc ja zwykle Nawet jak organizatorzy mnie skłaniają, to staram się nie sugerować, jakie to mają być modlitwy. Zwykle chcę, żeby taki ktoś czytający te modlitwy wybrał je według własnej wrażliwości. I to jest naprawdę bardzo różna wrażliwość.
A język jest współczesny. To nie są, nie ma tam archaizmów
zasadniczo. Ale taki bardzo współczesny nie. Dlatego, że ja... ponieważ to jest modlitwa oparta na psalterzu, było pytanie, jak to przetłumaczyć. Więc to jest na przykład psalmy, tutaj cytowane przez Gertrudę psalmy, tłumaczyłem za tak zwanym neowujkiem, czyli to jest przekład wujka uwspółcześniony, ale uwspółcześniony w sensie ortografii, a nie w sensie słownictwa. Także oczywiście bez jakiegoś takiego archaizowania jak u Sienkiewicza czy jeszcze jakiegoś starszego. Starałem się, żeby to było... Ale to jest tak... Starałem się to przetłumaczyć tym językiem właśnie psalmów wujkowych i językiem łaciny kościelnej, bo jak mi się wydaje, istniejące wcześniej przekłady grzeszą tym, że tłumaczą łacinę Gertrudy jak łacinę klasyczną. A tymczasem to jest jednak trochę późniejsza łacina i mi się wydaje, że najbardziej odpowiednia to była właśnie łacina wujka. Czyli przekład z łaciny, czyli polszczyzna wujka i takiej żeśmy używali, ale oczywiście tak, żeby to było zrozumiałe.
Pan profesor mówił, że Gertruda Mieszkówna oprócz znajomości łaciny bardzo dobrej jeszcze też w teologii była mocna, tej fundamentalnej. Czy w związku z tym, po tłumaczeniu tych modlitw, było konieczne jeszcze uzyskanie imprimatur?
No tak, to z tym imprimatur to jest tak, że zwykle, że dzisiaj to raczej częściej wydawcy czy autorzy chcą mieć to imprimatur, a kurie się bronią w ogóle przed dawaniem tego imprimatur, mówiąc może i słusznie, że to dotyczy ściśle jakichś teologicznych dzieł. Ale tutaj po prostu jest to modlitewnik, więc po prostu chciałem, żeby to imprimatur było, ale nie było z nim żadnych problemów. To zresztą załatwiał wydawca i to jest imprimatur Kurii Warszawsko-Praskiej.
Także te modlitwy nie są ograniczone wyłącznie do tak zwanego prywatnego odmawiania? W kościele też mogą być?
No, dzisiaj chyba nie ma takiego...
Jest taka restrykcja jakaś?
Nie, to znaczy tak, to nie są modlitwy liturgiczne.
No nie, bo to nie jest liturgia, nie,
bo to
oczywiście.
Nie jest liturgia. Natomiast, kto wie, na pewno część tych modlitw w ogóle były odmawiane w kaplicy po prostu.
No więc właśnie, bo to przecież jak ona zresztą miała taki wzorzec, który w jakiś sposób bardzo mocno odcisnął się na jej twórczości, na jej modlitwach osobistych, no bo jak człowiek czymś się karmi, no to w ten sposób też się wyraża, prawda?
Panie redaktorze, oczywiście bardzo trudne jest określenie, jest dyskusyjne, od kiedy do kiedy ona pisała. Niektórzy uważają, że to jest tylko kilka lat, kiedy spisywała te modlitwy. Ja bym to trochę rozciągnął na kilkanaście lat. Żyła... żyła długo.
Żyła jak na tamte długo. Czasy? Czy jak na
jak nasze? Na tamte czasy, jak na nasze czasy żyła długo. Dokładnie nie wiemy, kiedy się urodziła, bo to jest tutaj rozstrzelone, ale żyła około 80 na pewno. I teraz żyła około 80. Jeśli to przyjmiemy, to co najmniej 50 lat miała w rękach ów psałterz. Psałterz Egberta. Przy takiej najszerszej cezurze spisywania tego modlitewnika to jest kilkanaście lat. A tak całe życie modliła się z tego psałterza. Potem oczywiście być może korzystała z tych modlitw. Na pewno niektóre z nich uważała za bardzo osobiste, ponieważ ten modlitewnik oddała swojej wnuczce. Wnuczce, która wyszła za mąż za naszego Bolesława Krzywoustego. Podkreśla się to, że ona do końca, będąc tam w Kijowie, dbała o dobre relacje Polski, Rusi kijowskiej i po prostu także zaaranżowała to małżeństwo swego średniego syna, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, po śmierci tego syna, za którego się modliła, tego właśnie nieodpowiedzialnego, miała takiego średniego, no tak teraz przekąsem mówię, średniego, niekochanego, który się żadnych kłopotów nie sprawiał, spokojnego człowieka, który nagle tak zostało, że to on został na... Już wszyscy pretendenci do tronu kijowskiego się wymordowali w znany sposób, to mówiłem. I nagle kolejka spadła na tego średniego syna. Nazywał się Michał. Michał Światopełk. No i no ciekawa rzecz. Długo go namawiano. On był księciem dzielnicowym gdzieś tam bardziej na północ. Długo go namawiano, żeby został księciem kijowskim. No jak go namówiono, to się sprowadził do Kijowa i zapewnił kilkadziesiąt lat spokoju i Rusi kijowskiej, i zapewnił dostatnią, spokojną i pełną szacunku starość dla Gertrudy. Wiemy to o tym, bo gdy zmarła, latopis odnotował jej śmierć, co było niezwykłe, że śmierć kobiety została odnotowana. Została pochowana w kościele, który właśnie ufundował syn ten. Grób Gertrudy był do 1934 roku. Kościół ten został zburzony na rozkaz Stalina. Także...
Dziękuję. Profesor Artur Andrzejuk opowiadał o modlitewniku Gertrudy Mieszkówny. Drodzy Państwo, można na Facebooku, na stronie Audycji dla Małżonków pisać swoje pytania, komentarze. Również o Gertrudzie poczytać w internecie www.gertruda.eu. I zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego z nami. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dla słuchaczy w naszej rodzinie numery telefonów 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Drodzy radio słuchacze, to Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, audycja dla małżonków i rodziców. A dzisiaj mówimy po raz pierwszy o modlitewniku. Ale o jakim? O modlitewniku Gertrudy Mieszkówny sprzed 1000 lat. Nasi goście, ksiądz Łukasz Kadziński oraz pani doktor Izabela Andrzejuk i profesor doktor habilitowany Artur Andrzejuk. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i skąd?
Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie.
Witam panie Leszku.
Pana redaktora Leszka i wspaniałych gości dzisiejszych. No i wszystkich słuchaczy. Ja chcę takie dwie uwagi. Myślę takie, że warto wiedzieć i warto to zapamiętać, że przede wszystkim to nie wiem, czy tak przeciętny słuchacz zdaje sobie sprawę, jaką wartość i jak cenny dla nas jest ten zabytek, że przetrwał tyle wieków, bo jak popatrzymy na naszą historię...
To w oryginale. Tutaj się...
Proszę?
W oryginale.
No tak, ale popatrzmy tak na naszą historię. To my, jak to się mówi, Polska leży na takim korytarzu, wschód-zachód, a dawniej też i północ-południe, bo też i z tych kierunków w średniowieczu napadali na nas, prawda, i z Węgier, i ze Szwecji, no i z najróżniejszych, że tak powiem, stron, że już nie wspomnę, bo dzwonię tu z Dolnego Śląska o Tatarach, którzy przecież pod Legnicą zostali pobici, może nie tyle pobici, ale powstrzymany został ten ich najazd na Europę. Tutaj przez nas Polaków przecież, no więc już wtedy się zaczęło to przedmurze chrześcijaństwa w Polsce, no ale tak czy inaczej, Polska była w takim przeciągu historii przez tyle wieków, także jak popatrzymy na te zabytki, no to przecież my już niewiele mamy zabytków z dawnych wieków, zwłaszcza ze średniowiecza, a już takich zabytków, takich ruchomych, takich łatwo, które się łatwo niszczą, jak takie dawne księgi, to jeszcze mniej w porównaniu gdzieś tam z sąsiadami, albo już nie mówię o Włoszech, gdzie tam przecież zabytków jest i ze starożytności, przecież multum. Także my musimy sobie zdawać sprawę, jakie to jest cenne, że to w ogóle przetrwało. No i to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to nie wiem, czy tak sobie uzmysławiamy to, że to nie tylko ta nasza współczesna historia z XX wieku czy z XIX, prawda, gdzie jest taka bardziej znana, no chociażby to, gdzie będziemy w przyszłym roku świętować znowu powrót na mapę Europy, prawda, po wiekach zaborów, ale przecież to już wtedy, ten początek właśnie Polski, to już były takie dzieje burzliwe i tak ciekawe, tak niewiarygodnie ciekawe i barwne, że zasługują na właściwie serial chyba ciekawszy niż nawet te seriale, które powstają o historii dwudziestowiecznej. No dlaczego? Popatrzmy, historycy to świetnie określili, że wtedy właśnie te początki państwa polskiego, to wtedy się mówi, że wtedy wybuchła Polska. No bo popatrzmy, Mieszko I, prawda, wydobył Polskę w ogóle z mroków niebytu. W ogóle wtedy Polska stała się częścią świata, bo wtedy poza Europą, prawda, no w zasadzie nie było takiego, no tu w każdym razie w Europie nie było bardziej znane, nie były znane inne kontynenty, tylko właściwie Europa. No więc właściwie była tą częścią i to samym środku Europy, ważną częścią już wtedy. I później co? I syn Mieszka to już był pierwszy król, bo przecież Mieszko nie był jeszcze królem, ale już jego syn już stał się królem, a już z kolei syn Chrobrego już był pierwszym wykształconym królem. Więc popatrzmy, jakie to było przyspieszenie, no ogromne. Już nie mówiąc o tym, że Mieszko I no to miał tą Polskę jeszcze nie tak wielką. Chrobry już, co prawda, nie udało mu się utrzymać, ale stworzył już wielkie państwo, bo te zdobycze były rzeczywiście ogromne. No szkoda, że się nie utrzymały, ale to był rozwój rzeczywiście ogromny. No i burzliwy, a później chociażby to, jak widzimy po córce Mieszka II, Gertrudzie, która jakie tam miała różne perypetie na wschodzie, bo tak powiedzmy sobie, ten mąż Gertrudy to chyba nie był taki znowu łagodny, bo jak znamy historię władców Rusi, no to tam no wiadomo jak to wyglądało. Tam, prawda, to było coś takiego na wzór cara Iwana Groźnego, także tam, no tam chyba nie było takiego łagodnego przejścia władzy od jednego władcy do drugiego. No i także myślę, że warto zainteresować się tym okresem naszej historii, bo to nie jest tak, że jak czasem się jeszcze na koniec tutaj już zupełnie taką jedną rzecz powiem, warto to zapamiętać, że średniowiecze to nie tak, jak nam utrwalono w czasach PRL-u, że to jakieś tam zacofane, ciemne średniowiecze, nic podobnego. Może gdzieś tam sam początek, jakiś tam okres w średniowieczu był taki może mniej błyszczący, ale samo średniowiecze jako takie, to wtedy właśnie powstała ta współczesna nasza Europa. To wtedy był ten początek, to wtedy powstały miasta, uniwersytety, klasztory i tak dalej. Także to był prawdziwy rozwój Europy, ważny okres rozwoju w ogóle świata. Także warto pamiętać, że średniowiecze to nie jest tak, jak nam wciskano tutaj przez lata władzy komunistycznej, że to jakieś zacofanie, nic podobnego. Średniowiecze to był rozwój i jeśli ktoś będzie tu na Dolnym Śląsku...
Tak jest, dynamiczny rozwój, panie Reszku, tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten głos.
No to cóż, tutaj oczywiście z panem, można się tylko z panem zgodzić. Ja starałem się powiedzieć o tym, że to jest pewien ewenement, że ten zabytek, jak mówię dość kolokwialnie, fizycznie istnieje do dziś. Oczywiście, tak jak powiedziałem, zresztą zwykle to mówię, że no możemy się martwić, że nie mamy go w Polsce, że on się znajduje daleko za granicą, ale może dzięki Bogu, bo gdyby był w Polsce, to jakby go nie ukradli, to by go spalili. Jedni czy inni okupanci, tak, a tak on jest, Włosi go zresztą bardzo pieczołowicie chronią i to jest...
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Wrocławia mówi Grażyna.
Witamy panią.
Ja mam takie trzy punkty, które sobie zapisałam odnośnie audycji. Oczywiście autorów audycji bardzo serdecznie witam. Mianowicie od początku. Na temat modlitewników. Więc rzeczywiście... jest wielki brak modlitewników, co się właściwie przekłada na to, że coraz mniej, przepraszam, ja nie mogę tak powiedzieć, że wiem to na pewno, ale w każdym razie ludzie się mało modlą. I to, co się podkreśla, że dla wiary taka ważna jest modlitwa, no to właściwie jakoś tak umyka i jeden ze sposobów czy dróg zeświadczenia to właśnie jest, są trudności z modlitwą, bo nie każdy sobie modlitwę umie wymyślić, prawda? Tak na żywioł nie można iść tak troszkę jak u protestantów. To jest jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. Druga, słucham modlitw dzieci i tutaj widać to, co podkreślali panowie na początku, że właściwie modlitw nie umiemy. Dzieci się zwykle modlą. Ojcze nasz, Aniele Boży, zdrowaś Maryjo. Tylko jedno dziecko kilka lat temu powiedziało piękną modlitwę, kiedy prowadzący ojciec zapytał, skąd ją znasz. Wujek ułożył. A kim jest wujek? Księdzem. To jest tak odnośnie potrzeby modlitewników. Teraz chciałam powiedzieć o tym modlitewniku księżnej Gertrudy, zapisanym w pewnym sensie w psalterzu Egberta. W Polsce zostały wydane w 1998 roku modlitwy księżnej Gertrudy i ja mam to szczęście, że właśnie ten modlitewnik, te modlitwy mam. To są wydane, te modlitwy zostały wydane przez wydawnictwo Benedyktynów, a przetłumaczone przez panią Brigidę Kürbis. Przełożyła i opracowała Brigida Kürbis. I są po prostu rzeczywiście bardzo piękne, bardzo teologiczne. I myślę, to znaczy ja tak uważam, że mogą być jak najbardziej nie tylko prowadzone jako modlitwy prywatne, ale nawet powinno się je w jakichś kręgach, społecznościach takich religijnych, prawda, odmawiać. Myślę, że zresztą to jest napisane właśnie w tym modlitewniku, w tej książeczce, też ładnie wydanej, z piękną okładką, że napisane jest, że przecież, tak zresztą było na dworach, że i królowie, i książęta mieli swoich spowiedników, takich przewodników duchowych. I księżna Gertruda również takiego miała, więc myślę, że może on w jakiś sposób też nią kierował. A w każdym razie na pewno to teologicznie jakoś sprawdzał. No to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Krasy. No, szczęść Boże.
Tak, to dwa słowa tylko. Tutaj ja nie chciałem wchodzić bardziej w dywagacje takie naukowe, ale tak, ten przekład profesor Brigidy Kürbis to jest inny przekład. Mój jest inny. No, ja nie wierzę w tego kapelana, o którym pisze pani profesor Kürbis, że to on jej układał te modlitwy i nią kierował. No i mam prosty argument. Wystarczy wziąć którąś z tych modlitw za syna, takich właśnie bardzo emocjonalnych, kobiecych, no i wyobrazić sobie, że to pisze ksiądz. Więc to oczywiście. Poza tym te modlitwy powstawały w tak trudnych zewnętrznych warunkach, że trudno sobie też wyobrazić, żeby ona miała ze sobą dwór, otoczenie i jeszcze do tego kapelana. Także to jest, jestem w trochę innej koncepcji, jeśli chodzi o ten modlitewnik.
I ksiądz Łukasz?
Ja może jeszcze odniosę się do takiego aspektu, który się trochę wcześniej tu jeszcze pojawił, to troszeczkę zazębiając z tą wypowiedzią przed chwilą. A propos pytania o modlitwy prywatne czy nieprywatne. Oczywiście czym innym jest, zresztą jak pan profesor powiedział, modlitwa liturgiczna Kościoła. Ale to jest taki paradoks, bo mówimy, czy w takiej świadomości gdzieś się nam zapisało, że dawniej były czasy takie klerykalne, a w ostatnich kilkudziesięciu latach mamy takie właśnie, że bardziej świeccy. Nie jest to prawdą jakby do końca, tak? Ponieważ to, co mówimy jako o modlitewnikach, o modlitwie Gertrudy, ale i przez całe wieki jakby modlitw, to są modlitwy, które właśnie odmawiali świeccy, a jeżeli były odmawiane jakby wspólnotowo, no to też przez świeckich. To nie jest tak, że ksiądz wychodził z modlitewnikiem i prowadził jakby nabożeństwo, bo ksiądz odprawiał liturgię. I to właśnie była, jest to też ślad wielkiego znaczenia modlitwy świeckich, modlitwy różnych bractw, które też miały jakby swoje teksty, swoje modlitwy, swoje modlitewniki. I dzisiaj, i wtedy rzeczywiście to były tak zwane modlitwy prywatne dla odróżnienia z modlitwami Kościoła, jakimi były teksty liturgiczne. Dzisiaj, chociaż to słowo modlitw prywatnych może gdzieś tam się pojawia, na przykład do użytku prywatnego przy niektórych litaniach, ale szczerze powiedziawszy, nikt się tym tam nie przejmuje, bo dzisiaj nikt nie rozumie jakby tego rozróżnienia. Przecież te wszystkie litanie, czy modlitwy prywatne, czy do użytku prywatnego, jak pisze, no, kiedy przychodzi jakieś nabożeństwo prowadzone przez kapłana, no to oni korzystają ze wszystkich modlitw. Tam się nikt nie zastanawia, czy to jest taka, czy taka, bo mi się teraz ta podoba i dlatego z niej korzystam.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Ewa z małej wioski na Podlasiu.
Witamy
ja
Panie Ewo.
Ja mam w sprawie modlitewnika, który nie ma imprygmatum. Tytuł tego modlitewnika to Armia Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Modlitewnik, którym też właśnie jest na rozpoczęcie dnia, na zakończenie dnia są modlitwy, także do Michała Archanioła, dużo egzorcyzmów, Nawet jak modliłam się tymi egzorcyzmami, to przestała mnie głowa boleć w tym czasie. Też jak zachować się w kościele podczas mszy świętej, modlitwy po zakończeniu mszy świętej, podczas komunii. Może coś Państwo wiecie na temat tego modlitewnika, bo do tej pory z tych, co czytałam, dla mnie okazał się najlepszy. Chociaż co prawda jeszcze nie czytałam Gertrudy.
Ale jakieś pytanie w związku z tym Pani ma?
To zapraszamy do lektury modlitewnika Gertrudy.
Czy słyszeliśmy o tym modlitewniku?
Tak. Mhm. Nie. Czy słyszeliście coś na temat?
Nie.
A jak modlitewnik nie ma imprimatum, to co, wyrzuci do kosza i nie modli się w niego, bo i mamie twoje podarowałam, jest zachwycona i dużo osób nie chce wyrzucić go nawet, bo ofiarowałam.
Znaczy nie, myślę, że nie trzeba wyrzucać modlitewnika do kosza, jeżeli nie ma jakby imprimatur. Tylko rzeczywiście, no tak stricte traktować to jako, no jeszcze raz mówię, żyjemy w takich czasach, gdzie nie ma tych obwarowań prawnych jakby zakazujących. Nawet tak jak też tutaj pan profesor powiedział, coraz mniejsze jakby znaczenie ma imprimatur na książki i tak dalej, więc nikt jakby nie stawia dzisiaj oporu na to, więc myślę, że nie musimy jakby tworzyć jakichś tutaj dodatkowych barier czy utrudnień. Gdyby ta modlitwa, że tak powiem, no była jakąś modlitwą w jakiejś grupie modlitewnej, czy na parafii, czy no też mamy jakby osobę zawsze, nie wiem, swojego spowiednika, który tak naprawdę jest najbliższą osobą, która mogłaby nam pomóc rozstrzygnąć, czy jakimiś modlitwami mamy się modlić, więc najprościej się zwrócić do księdza przy spowiedzi, jeżeli mamy jakąś tutaj wątpliwość.
I mamy na Facebooku już jakieś komentarze. Tak? Pani Izabelo, czy przeczyta pani?
No tak. Rozumiem, że Gertrudą i jej modlitewnikiem interesują się Polacy z racji historycznych. Włosi, skoro obecnie znajduje się on u nich. Proszę powiedzieć, czy jest on również szerzej znany za granicą?
No, to znaczy Polacy interesują się o tyle, o ile tutaj my ich zainteresujemy. Włosi chyba mniej, dlatego że są właścicielami tego kodeksu, ale no on nie jest ich. I tak jak mówię, chwała im za to, że nie jest ich w sensie historycznym. Znalazł się tam, jest ich własnością, ale nie historycznie do nich nie należy. W związku z tym oni się nim opiekują bardzo pieczołowicie i teraz kto się nim interesuje? Jeszcze Niemcy. Niemcy, którzy uważają to za swoją własność. Na szczęście Włosi im tego nie oddają, ale oczywiście trochę sobie żartuję z tych Niemców, ale to oczywiście my dzięki nim dowiedzieliśmy się o Gertrudzie, bo to oni w XIX wieku, pod koniec XIX wieku wydali, czyli dokonali ta edycji krytycznej, ale wyłącznie niemieckich części czyli tego psałterza Egberta. Ale zrobili to po niemiecku, porządnie. Czyli wszystko, co było na stronie, łącznie z notami marginalnymi, czyli z tymi modlitwami Gertrudy, o ile one były na marginesie psałterza Egberta, bo w innych częściach ich nie interesowało. Oczywiście o samej Gertrudzie napisali głupoty, co dało asumpt polskim historykom do badań i wtedy proszę Państwa, Władysław Abraham 1 marca roku 1900 ogłosił po raz pierwszy, że taki tekst jest i że autorem tego tekstu jest Gertruda, córka Mieszka II, a żona księcia Rusi Izjasława. Także historia badań nad modlitewnikiem to jest też trochę ponad 100 lat. Może jeszcze jednak drugi.
Dobrze.
Drugi jest krótki wpis. Pani się upomina o łacinę. Ja też chcę powiedzieć, że oczywiście warto się modlić po łacinie i mimo, że ja jestem tłumaczem tego modlitewnika, oczywiście zachęcam do korzystania z wersji łacińskiej i ta wersja łacińska tych modlitw, zresztą zrobione w taki sposób dwuszpaltowy, jest na już przywoływanej przez nas stronie internetowej www.gertruda.eu i tam znajdzie pani i znajdą państwo także łacińską wersję tych modlitw i to zrobioną przeze mnie we współczesnej ortografii łacińskiej, żeby można było się, jeśli ktoś umie czytać po łacinie, modlić z nich. Zachęcam i zachęcam do korzystania z tej wersji łacińskiej i zachęcam do korzystania z tej strony.
Słuchamy Radia Maryja.
Szczęść Boże, Maria Nicy Choruk z Dełaszcz. Pozdrawiam Szczęść pana Boże, profesora i panią Izę. Chciałam powiedzieć taką jedną refleksję. Po pierwsze, dziękuję za ten piękny temat. Refleksja moja dotyczy tego, że mimo tych trudnych, historycznie trudnych lat życia Gertrudy, ona była jednak szczęśliwą kobietą, moim zdaniem, dlatego że miała jeszcze prawo wnieść całe swoje dziedzictwo łacińskie w krąg kultury ruskiej. I chyba wszystkie następne księżniczki jej tego zazdrościły, bo później po rozłamie w kościele już to nie było takie proste. I ponieważ mieszkam, jak państwo doskonale wiedzą, którzy prowadzą tę audycję, że mieszkam na terenie, gdzie te konsekwencje podziału chrześcijaństwa, świata chrześcijańskiego były takie trudne, to chyba należy jej zazdrościć, że mogła żyć swoją łacińskością, będąc żoną księcia ruskiego. To tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I
no dziękuję także za ten głos. Dziękuję tutaj za wsparcie nas i słuchanie tej audycji. Tylko tyle chcę powiedzieć. Mimo że to już był okres po rozłamie tym, ale tak, rozłam ten 1054, to potem historycy przyjęli tę datę za rozłam. No na przykład Jan Paweł II uważał, że Ruś nigdy do końca swego istnienia nie zerwała łączności z Rzymem, a więc było to chrześcijaństwo greckie, ale no jeszcze nie prawosławne do końca istnienia Wielkiego Księcia Kijowskiego. Ono zresztą niedługo potem padło pod toporami Mongołów, to wiemy z historii. Ale oczywiście pewne tarcia były i to chcę podkreślić. Chciałem, żeby to też tutaj wybrzmiało. Gertruda była łacinniczką, świadomie była związana z liturgią i teologią łacińską do tego stopnia, że gdy w psałterzu Egberta z IX wieku było credo bez filioque, to ona wpisała sobie credo z filioque, bo właśnie wtedy nastąpiła ta kontrowersja i chciała mieć to w wersji takiej ortodoksyjnie łacińskiej, ale to nie przeszkadzało jej wpisania do modlitewnika, suplikacji, akatystu, tak jak powiedziałem, ozdobienia go ruskimi czy bizantyjsko-ruskimi miniaturami, jak się je nazywa. No i to także nie przeszkadzało jej w popieraniu mnichów z Ławry Pieczelskiej i chronieniu ich przed pazernością swego męża. Także to, i to już chyba też wspominałem, ten aspekt jej takiej działalności, łączenia raczej, podkreślał kilka razy ksiądz kardynał Glemp, bardzo zresztą no, ładnie czy efektownie, że jest to osoba, która szukała tego, co łączy, a nie co dzieli. No i zresztą to była pewna, w jej osobowości możemy znaleźć no, pewne cechy dobrych panujących, mianowicie ona nie myślała o sobie. To po jej całe życie to było, ona nie po to była królewną, księżną, nie po to zresztą pochodziła, czy była związana z rodziną cesarską, żeby to jej służyło, tylko żeby tym służyć. Także taki tam powiedzmy etos służby jest w tym tekście widoczny.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki. Yeah.
czynisz w tej godzinie, kiedy dusza moja ginie?
Uf, co czynisz w tej godzinie?
Drodzy Państwo, chciałem parę informacji podać o kolejnych rekolekcjach spotkania małżeńskie z weekendu 3-5 lutego. W tym terminie 3-5 lutego w Białymstoku i we Wrocławiu, właściwie w Bardzie Śląskim. W Białymstoku zgłoszenia przyjmują Państwo sułkowscy po godzinie 17. Proszę dzwonić. Telefon 661 754 243. Powtarzam, 661 754 243. We Wrocławiu zgłoszenia przyjmują Państwo ścięgienkowie. Telefon 509 322 012. Powtarzam, 509 322 012. Informacja, prośba o ogłoszenie ze strony Ojców Redemptorystów. Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów zaprasza na zimowe rekolekcje dla małżeństw, poświęcone tematowi konflikty w małżeństwie i ich rozwiązywanie. Chodzi o to, żeby na nowo spojrzeć na swój związek, ponieważ doświadczają kryzysu i poszukują pomocy na drodze przebaczenia i pojednania. Także toś na ten temat. Termin 10 do 12 lutego. Prowadzącym będzie ojciec Sylwester Cabała i pani Grażyna Karaś, którą znamy i którą pozdrawiamy. Miejsce: dom rekolekcyjny Góra Tabor, Lubaszowa, siedliska koło Tuchowa. Zgłoszenia, kontakt, zapisy. Telefon 798 045 456, powtarzam, 798 045 456. Więcej informacji na stronie www.cadr, Centrum Apostolstwa Duchowości Redemptorystów, www.cadr.redemptor.pl/Lubaszowa. Także ta informacja i zaproszenie na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 31 stycznia. Miłości trzeba się uczyć, czyli rzecz o językach miłości. Pani Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego. 7 lutego, granice w wychowaniu. Pomoc czy przeszkoda? Pani Edyta Gronowska, pedagog, członek zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. 14 lutego, co mogę robić, by uszczęśliwić współmałżonka? Ksiądz Robert Awerianow, moderator ekip Notre Dame, razem z małżeństwem. Także serdecznie zapraszamy i wracamy do naszego tematu dzisiejszego. Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny sprzed 1000 lat. I mamy telefon. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Maria z Krakowa.
Witamy ja panią Marię.
I chciałam powiedzieć co do tej książeczki Armia Najdroższej Krwi Chrystusa. Mm. Więc ja często słyszałam to w Radiu Maryja i jest tak, że jest pierwsze wydanie, ona jest taka grubsza książeczka. Drugie jest bez imprimatur. Druga jest taka chudsza i z imprimatur. Więc ta pierwsza jest niedobra, a druga jest dobra. Dlaczego? Bo mój syn ksiądz jest kapłanem, tak? I on to czytał i tam są takie różne imiona aniołów. Takie dziwne, że nigdzie tego nie ma. Poza tym, tak jak Pan Jezus cierpiał, to mi się wydaje, że chyba on tak nie cierpiał. Bo jest w ciemnicy jakieś takie... bardzo...
Pani Mario, no nie będziemy się wgłębiać, bo ani my tego nie znamy, ani słuchacze, także po prostu wiadomo, że zasiągnąć, tak jak tutaj ksiądz mówił, opinii swojego spowiednika, pokazać mu, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, jak nam coś nie pasuje. Jeżeli modlitwa nie jest naszą modlitwą, to nie musimy się nią modlić. Modlimy się tymi modlitwami, które jakoś są w naszym sercu, pasują do naszego serca. Także takiego wyboru dokonujemy. Mamy wpisy na Facebooku? Pani Izabelo, w tej chwili nie.
Tylko z pozdrowieniami.
Jest telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam, dzwoni Irena z Podkarpacia.
Witamy panią Ireno.
Słuchając tą audycję, doszłam raczej do wniosku, że jednak powinna wrócić msza w języku łacińskim.
O, to dalekie pani ma skojarzenia. No dobrze, dziękujemy.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Takie msze za zgodą Urzędu Nauczycielskiego Kościoła są odprawiane w bardzo, bardzo wielu miastach. W Toruniu też jest co tydzień w niedzielę odprawiana taka msza. Także...
Tak, możemy tutaj jeszcze tylko, jest kolejny głos na Facebooku. Jest tutaj jakieś nieporozumienie co do wieku Gertrudy, więc, bo tutaj pan Piotr pisze, że dzisiaj miałaby aż 300 lat, nie? No dzisiaj to by miała tak 1000 lat prawie, ale może coś niejasne. Chcę tak, z tymi osobami urodzonymi w średniowieczu, zwykle nie wiemy, kiedy są urodzone. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś zdobył pewną pozycję i zapisano, że umarł, no to zapisano, ile mniej więcej miał lat. A jak nie zapisano, no to w ogóle nic nie wiemy. W przypadku Gertrudy wiemy na pewno, kiedy umarła. Tak jak powiedziałem, latopis to zapisał, umarła w styczniu roku 1108. W 1108 roku umarła. Kiedy się urodziła? Otóż historycy uważają, że prawdopodobnie mogła się urodzić w roku 1025. 1025 rok to jest rok koronacji Bolesława Chrobrego i jego śmierci, a następnie koronacji Mieszka II. Dlaczego uważają, że 1025? No dlatego, że po śmierci Bolesława Chrobrego w tym małżeństwie Mieszka II i Rychezy zaczęło się psuć. Więc uważa się, że prawdopodobnie, czy jeśli, to najpóźniej gdzieś około 1025 się urodziła. W 1108 umarła, czyli tak jak powiedziałem, żyła około 80, mogło to być 83 lata, jeśli byśmy te daty przyjęli sztywno.
A w ciągu całego życia nie ma żadnych odnośników, że urodziła na przykład syna w takim czy w takim roku? Nie ma, bo dat urodzeń nie zapisywano po prostu.
Nie, i po prostu...
Czy wyszła za mąż na przykład,
no to
coś
tak,
też nie?
Wiemy, kiedy wyszła za mąż. W 1043 roku wyszła za mąż. Proszę Państwa, także są, nie wchodziliśmy tutaj w te naukowe dywagacje, ale tak, Gertruda nazywa tego najmłodszego synem jedynym. Niektórzy historycy uważają, że dwaj pozostali synowie w ogóle nie są jej synami. Biorą to dosłownie, na przykład właśnie profesor Karol Górski z Torunia, zresztą pierwszy chyba najważniejszy badacz treści tego modlitewnika, mówił, że on uważa, że ona dosłownie tam pisała, nazywając go synem jedynym, że tamci inni to byli z jakiejś innej kobiety, synowie, i w każdej swojej, gdy o tym pisał co najmniej 3 razy, mówił, kiedyś dokładnie to opiszę, ale nigdy tego nie opisał. Dzisiaj się raczej uważa, że była matką tych 3 synów, czyli pierwszego właśnie, no to pierwszy był takim typowo wschodnim satrapą i to on, no jak latopis ruski mówi, winnych i niewinnych pozabijał. Średni, o którym wspominałem, z którym dożywała, no i ten najmłodszy Jaropełk Piotr, przedmiot jej modlitw. Natomiast jej samo życie to jest 1025 około i zmarła w 1108.
To znaczy wyszła za mąż mając 18 lat albo i mniej.
Albo trochę więcej. Bo to 1025 rok urodzin, najpóźniej wtedy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Taki żart i czyn, chociaż może i dosłowny.
A kogo witamy właśnie... i skąd?
Już chwileczkę. Ci, którzy właśnie zasypiają. Moje imię takie ludzkie, z wymiarem, to jest Krzysztof Janik. Ja mieszkam pod Krakowem niedaleko. Natomiast całkiem niedawno z woli, jak myślę, że to pan mi dał to imię, nikąd.
No i coś ten głos ucieka nam, coś nam pana głos ucieka.
Dobrze, już przejdę. Dobrze. I to jest... ja tam bardzo jestem... Przyszedłem dopiero przed chwilą, usłyszałem modlitewnik świętej Gertrudy. Tak. Jest też coś, co się z pierwszy raz w ogóle z tym spotykam. No tutaj te modlitewniki, inne rzeczy też się przewijają, ale chodzi o to, że zastanawiam się, gdzie i kiedy, jak można dostać te modlitewniki. I chciałbym też porównać, bo tam słyszałem, że była jakaś wersja, jakaś pani i ten pan, który jest na audycji też.
Tak,
ma,
tak.
Chciałbym wiedzieć, gdzie można oba te dostać, porównać sobie to. I tak, co do na przykład też tej modlitewnika krwi Chrystusa. On mnie osobiście bardzo się podoba. Oczywiście z racji tego, że nie ma imprimatur, nie ma obowiązku po niego sięgać. Jeżeli ktoś go odłoży, to też będzie poprawny.
Niech sobie w Google.
Interesuje mnie natomiast jeszcze taki modlitewnik Jana Pawła II. To ja tam gdzieś widziałem, ale też to jest dla mnie taka wielka zagadka. Otóż w prawosławiu był taki święty Serafin z Sarowa. Taki nasz odpowiednik naszego świętego Franciszka. I chciałem zapytać, czy jest tłumaczenie takie polskie, bo ja mam po rosyjsku to nie bardzo, ale czy jest takie polskie tłumaczenie właśnie tego, czy jest w ogóle taki modlitewnik?
Dobrze, dziękujemy panu za te pytania.
Tego rosyjskiego modlitewnika nie ma po polsku. Druga sprawa, Gertruda. Ta nasza Gertruda nie była świętą. Święta Gertruda z Nivelles to jest zupełnie kto inny, patronka zresztą Gertrudy, ale tak jak wspomniałem, to jest zresztą ciekawe, nigdy Gertruda do swojej patronki z imienia się nie odwołuje, raczej za swoją osobistą patronkę uważa świętą Helenę. To jest i to jest zrozumiałe. Święta Gertruda z Nivelles była mniszką, czczoną zresztą do dziś w tym Nivelles. To jest w Belgii, niedaleko granicy z Francją. Natomiast no nie podajemy tu informacji handlowych, ale...
Dlatego, że radio nie może podawać taką formułę.
Ale bardzo prosto znaleźć i mój modlitewnik, czy i mój przekład, i przekład pani profesor Brigidy Kirbis w Google'ach wpisując modlitwy Gertrudy Mieszkówny.
Ewentualnie na stronie www.gertruda.eu. Tak, www.gertruda.eu. I poza tym jeszcze można tą audycję, która już się kończy, prawda, nam, będzie jutro. Pytanie. Jutro będzie można zobaczyć w internecie na stronie Radia Maryja pod zakładką audycja dla małżonków. Słuchamy.
Interesowałby mnie też modlitewnik świętej Jadwigi. Nie wiem, czy on w ogóle, że tak powiem, jest w ogóle dostępny, ale no, nasza Jadwiga naprawdę wiele, że tak powiem, też Polska się w pokojowy właśnie sposób, podobnie jak właśnie w omawianych tematach, też w pokojowy sposób rozrosła się i była, jak to mówił, śpiewał, powiedzmy, koc, komiczny odcinek publiczny, że była największa, nigdy tyle już nie miała. Miała 5000 kilometrów kwadratowych, no, tam miała ile miała.
Ale ona nie napisała modlitewnika.
Święta Jadwiga, nie napisała. Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Teraz i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Słuchamy Panią.
Mówi Janina. Ja chciałam powiedzieć tak do katechezy, że jak Pan Jezus nauczył nas modlić się, Ojcze nas, i tam powiedział, nie dopuść Ojcze, abyśmy ulegli pokusie. Nie mam nic do tej frudy, ale no jak długo, chciałam zapytać, Pan Jezus będzie jeszcze elementem dekoracyjnym. Czy ta modlitwa nie jest tutaj, dlaczego ona jest tak odstawiana na bok? Nie jest tak mówiona jak Jezus Chrystus, tylko tak wszystkie modlitwy, ale przecież Pan Jezus mówi, wy zatem tak się módlcie. A wiadomo, kto to mówi. Chciałam tylko o to zapytać, żeby on naprawdę nie był elementem dekoracyjnym. Przepraszam bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Janino za pytanie. Ksiądz już odpowiada.
Znaczy, no, mamy w posłuszeństwie Kościołowi przyjęty taki tekst, którym się posługujemy, więc No tak, takim się modlimy, taki jest w mszale zapisany, taki jest w modlitewnikach zapisany i no, to czym się Kościół modli jakby przez wieki, no nie jest na pewno jakby czymś, co nie ma sensu, tak? Więc na razie myślę, że tyle na ten temat.
To znaczy, mi się zdaje, że prywatnie pani może mówić sobie w domu, natomiast w liturgii używa się takich sformułowań, które są zatwierdzone przez władzę kościelną już od szeregu lat, a dlaczego tak jest, no to już tego nie wiemy. W tej chwili nie mamy telefonów, no to jeszcze z miłosierdziem Bożym, no bo Gertruda również przecież o miłosierdziu Bożym odwoływała się do miłosierdzia Bożego, gdzie Faustyna, a gdzie Gertruda.
No tak, owszem, mamy tu w modlitewniku nawet osobny dział poświęcony modlitwom do miłosierdzia Bożego, ale myślę, że ktokolwiek by zajrzał do modlitewnika, to szybko by się przekonał, że nie tylko w tym dziale pojawia się miłosierdzie Boże i ten temat. Co więcej, myślę, że można powiedzieć, że Gertruda odnosi się do tematu miłosierdzia Bożego no w sposób ponadczasowy, znaczy w ogóle te modlitwy są ponadczasowe, ale na przykładzie miłosierdzia czy tematu miłosierdzia można to szczególnie zobaczyć. No właśnie chciałam troszkę nawiązać tutaj do wspomnianej przez pana redaktora Faustyny. Kiedy się czyta dzienniczek i poznaje się ten jakby temat miłosierdzia z dzienniczka Faustyny, można też zajrzeć gdzie indziej, można zajrzeć do tekstów ojca Sopoćki, można zajrzeć do takiego pięknego opracowania ojca Woronieckiego o miłosierdziu Bożym. I właściwie to, co tam pisze w swoich modlitwach Gertruda, to wpisuje się jakby w tradycję katolicką, tak? W katolicyzm rozumienie, tak? Tradycyjne rozumienie miłosierdzia, które i właśnie potem było opracowane dużo później, no właśnie w XX wieku przez innych autorów. No chociażby sposób, w jaki mówi o miłosierdziu Bożym, o Bogu jako dawcy dobra, wszelkiego dobra, tak? O Bogu, który wybawia z nieszczęścia. Także, że miłosierdzie Boga swoiście nas w jakiś sposób zobowiązuje, pobudza do tego, żebyśmy sami także okazywali innym miłosierdzie. No i przede wszystkim to, że miłosierdzie Boże ujawnia się w sakramencie pokuty, we wcieleniu, w odkupieniu. Tutaj mamy szczególne znaczenie ofiary eucharystycznej. O wszystkim tym, o czym możemy przeczytać w no, bardziej bliższym nam czasowo w bliższych nam czasowo tekstach, chociażby w dzienniczku Faustyny, o wszystkim tym dowiadujemy się także z modlitw Gertrudy. Wszystko to tam się znajduje, co tylko pokazuje, że temat miłosierdzia jest obecny w myśli chrześcijańskiej. Jest obecny także w Piśmie Świętym, co zaznacza już wspomniany przeze mnie ojciec Woroniecki. Jeśli chodzi o to, jak Gertruda pisze o miłosierdziu, to właściwie można by było pogrupować te zagadnienia. Przede wszystkim, gdy mówi właśnie o Bogu jako miłosiernym, gdy prosi o różnego rodzaju dobra, jakby jest osobny zespół modlitw poświęconych właśnie prośbom o szczerą pokutę, o dobrą spowiedź, o odpuszczenie grzechów, później o zdobywanie różnych cnót. Wszystko to tam jest obecne.
Dziękuję. Pani Izabela Andrzejuk wypowiadała się chyba już musimy kończyć, także jeszcze po minutce, jeżeli ksiądz chciałby coś
może
powiedzieć.
Jakby takie jedno zdanie w związku z tym modlitewnikiem i nie tylko z tym modlitewnikiem. Coś niezwykłego jest w modlitewnikach, począwszy jakby od tego omawianego przez nas Gertrudy, że jest to coś niesłychanie osobistego, tak, że te zapisy, które są zapisami no, życia, relacji z Panem Bogiem tak naprawdę. To samo jakby odnajdujemy przecież w modlitewnikach późniejszych, to samo odnajdujemy w mszalikach nie wiem, naszych przodków, babci, dziadków, którzy wkładali różne intencje, karteczki, obrazki, też są różne często zapisy, wydarzenia z życia, czy jakieś osoby. Te modlitewniki miały jakby no niesamowite znaczenie, po prostu osobiste, rodzinne. To było rzeczywiście takie narzędzie do tej rozmowy jakby z Panem Bogiem. Brak ich naprawdę jest wielką, wielką stratą.
Ja chciałem jako zdanie podsumowania jedną zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Otóż my tak dzisiaj myślimy historycznie, zwykle o ludziach, którzy żyli przed nami, a jeszcze dużo dawniej myślimy, że to byli ludzie całkiem inni i jak gdyby całkiem inaczej myślący. Tymczasem ten tekst stawia przed nami osobę żyjącą 1000 lat temu, która myśli tak jak my, przeżywa tak jak my najważniejsze rzeczy ludzkie i najważniejsze rzeczy, które związane są, można powiedzieć, z kondycją człowieka. Chciałbym mocno powiedzieć, są niezmienne. Są od Adama i Ewy do nas dzisiaj tutaj w studio takie same. I te najważniejsze rzeczy człowieka, miłość, tęsknota, rozpacz, zaufanie, miłosierdzie, modlitwa, są po prostu niezmienne. I druga rzecz, To pewna tradycja Kościoła, która także te najważniejsze tematy, to co stanowi fundament, to jest także od ustanowienia Kościoła do naszych czasów takie samo i jak gdyby ten nasz modlitewnik będący w środku, około w XI wiek, jest świadectwem, że te najważniejsze rzeczy są zawsze takie same i tak jak tu słyszeliśmy, nabożeństwo do miłosierdzia od Pisma Świętego poprzez modlitewnik do świętej Faustyny i Jana Pawła II też są bardzo, bardzo podobne.
Dziękuję bardzo. Jeszcze Państwo Maria i Andrzej Czachorowie. Halo?
Halo?
Słuchamy Pani Profesor. Udzielam Pani głosu.
Więc my teraz chcielibyśmy, jeśli można...
Proszę bardzo.
Mamy jeszcze krótki komentarz do wykładu pana profesora i do jego tłumaczenia modlitewników, ale możemy już, jeżeli trzeba, to już możemy podać te intencje do modlitw.
Proszę króciutko.
No dobrze, to...
Dobrze, więc taka refleksja, doświadczenie osobiste związane z tym dziełem. Gdy tłumacz, pan Andrzejuk, pokazał nam maszynopis, byliśmy wręcz przytłoczeni świetnością tej chwili. Oto zaszczyt bezpośredniego kontaktu z piastowską królewną i jej światem. Byliśmy wręcz onieśmieleni, nie czując się godni takiej niespodzianki, intelektualnego i duchowego kontaktu z fenomenem tej klasy. Panie profesorze Andrzeju, udostępnił pan nam duchowy klejnot ponad miarę naszych skromnych zalet. Może jednak tylko w jednym umieliśmy się znaleźć. Dostrzegliśmy od razu potrzebę jak najszybszej publikacji. Jubileusz Chrztu Polski zdawał się wprost oczekiwać na symbol religijno-kulturowy tej miary. Być może udało nam się wzmóc inicjatywę wydawniczą tłumacza. I oto jest nasycony ponadczasową treścią barwny foliał modlitewnika Gertrudy Mieszkówny. Tyle tej refleksji.
Halo? Halo?
Słuchamy panią.
A teraz
proszę bardzo.
Przejdźmy już do intencji modlitewnych. A więc ciesząc się darem Gertrudy dla nas, pamiętajmy o gronie osób, które stanowiły pierwotny mecenat wydania tego dzieła. Polećmy je opiece Pana Boga naszego. A więc módlmy się przede wszystkim za jego eminencję księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, który swoim autorytetem poparł wydanie modlitewnika i napisał wspaniałą, mądrą przedmowę. Módlmy się także za świętej pamięci dr Wiesławę Piątek, założycielkę jedynego w Polsce Muzeum Modlitewnika Polskiego imienia Wandy Malczewskiej w Paźmie. Spełniło się właśnie jej pragnienie. Oto modlitewnik stał się królewskim eksponatem zbiorów muzeum. Módlmy się także za kustosza tego muzeum, księdza Jana Cholewę.
Pozdrawiamy opiece Matki Boskiej i jej wstawiennictwu tych wszystkich, którzy własną fascynacją modlitewnikiem obdarzyli i obdarzali swoich przyjaciół w kraju i za granicą. Są to m.in. ksiądz Marek Doszko, proboszcz parafii Anin, ksiądz dr Kazimierz Kurek, salezjanin z Płocka, pan redaktor Mirosław Orzechowski z Łodzi, pani redaktor Maria Wilczek z Warszawy i pani magister Maria Pańca z Łomianek, pani magister Barbara Chapońska i pani magister Katarzyna Jasińska z Warszawy, pani Grażyna Bielecka, sekretarz generalny Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej Anglii i Walii i pani dr Bernice MacManus-Falkowska z tego środowiska.
Módlmy się także za tych, którzy z talentem i troską zadbali o piękno całości wydania. A więc za pana profesora Mieczysława Knuta, za Macieja Głowackiego, za doktora Marcina Trepczyńskiego. W sposób szczególny módlmy się za panią dr Izemaj Andrzejuk, która zapewniła tej wielkiej, wspaniałej pracy wewnętrzny, rodzinny mecenat. A na koniec modlitwą obejmijmy również wszystkich tych, których nie zdołaliśmy wymienić. Szczęść Boże wszystkim w studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani profesor.
Całej rodzinie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, pani profesor.
Wszystkie intencje będziemy mogli włączyć w naszą wieczorną modlitwę kompletu.